Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk, już tak jak najbardziej oficjalnie. Witam po raz 53, tak sobie to obliczyłem, 52 razy wstecz, to był 13 grudnia 2013 roku i wtedy była pierwsza Gdynia Główna Osobista. Pierwsza ze Stefanem Chwinem, miałem widok, tak, vis-a-vis na Stefana Chwina. Dzisiaj po roku mam widok o niebo lepszy jeszcze. Bo nie dość, że widzę Stefana Chwina, to jeszcze naprawdę patrzę prosto w oczy Krystynie Chwin. Chwinowie w Gdyni, Głównej Osobistej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy. Tak, to prawda. Mam naprzeciwko siebie pana Piotra, który patrzy mi prosto w oczy i zastanawiam się, co z tego wyniknie.
I tak już zostanie. Tak do 12. Unikam wzroku Stefana Chwina.
A czemuż to?
Bo zapatrzony jestem na żonę.
A, rozumiem to.
Jesteśmy w gdyńskiej Cyganerii, w samym śródmieściu Gdyni. Trochę przyznam, plan był inny, bo chciałem mieć Chwinów z widokiem na morze, ale Aleksandry się przestraszyliśmy wszyscy, więc w głąb lądu uciekliśmy do Cyganerii, ale wydaje mi się, że to też jest niezłe miejsce na spotkanie z wami, artystami, literatami, bo to jest artystyczne miejsce i z tradycjami, z widokiem na skrzyżowanie 10 lutego i 3 maja, z widokiem na ruch ulicy. Trochę on zasłonięty przez kiosk ruchu, ale i tak dajemy radę i coś z tej Gdyni widzimy. Czy Państwo wiedzą, dlaczego zostali zaproszeni dzisiaj do audycji?
Ja nie mam pojęcia.
Czy pan Stefan ma jakiś pomysł?
No, będziemy mówili o dawnych, dobrych czasach związanych z tym miejscem.
No właśnie.
Bo ja w to miejsce pamiętam, jeszcze z czasów moich licealnych.
Ale to tutaj, gdzie jesteśmy?
No może nie dokładnie, ale tutaj było bardzo sławne kino.
No pewnie.
Nazywał się Atlantyk.
No zresztą napis ciągle jest. Nie ma tam już kina,
no
tam
właśnie.
Jest klub muzyczny.
Ja tam bardzo często zaglądałem. Byłem nawet regularnym widzem dyskusyjnego klubu filmowego w tamtym czasie i przyjeżdżałem z Gdańska tutaj do Gdyni.
No brawo, lubimy takich
fanów Gdyni.
Fanów Gdyni, tak. Ale jednocześnie pan wie, panie profesorze, że ja trochę mam pretensje. Ja rok temu miałem pretensje do Stefana Chwina, bo wtedy przedstawiałem Stefana Chwina jako gdańskiego pisarza, który nie chce pisać o Gdyni. To dzisiaj mogę go przedstawić jako gdańskiego pisarza, który nadal nie chce pisać o Gdyni. I co?
No, tak się właśnie złożyło, ale sporo mówię też o Gdyni, więc myślę, że twórczość oralna jest też, powiedziałbym, twórczością literacką.
A co na to wydawca?
Nie opowiadam, tak.
No, ja namawiam, ale wątki gdyńskie byłyby chyba trudniejsze, ale jesteśmy w takim miejscu jak Cyganeria, wyobraźnia pracuje, być może pod wpływem dzisiejszego spotkania coś się nowego zacznie.
Tak, ja napisałem nawet o Gdyni taki tekst o porcie gdyńskim z czasów dzieciństwa, jak się zmieniał port w Gdyni. Szczególnie baza kontenerowa.
Tak, bo to było dla bazy kontenerowej, zdaje się, tekst.
Tak, napisałem to i to oczywiście jest bardzo osobisty tekst w istocie rzeczy.
To prawda, tylko że to seria bardzo limitowana.
No bardzo limitowana, to prawda. Ale jednak mam w tym punkcie czyste sumienie.
Ale czekaj, w tym punkcie masz czyste sumienie, ale ja chciałam wrócić do kina Atlantik. Mówiłeś, że chodziłeś tu do dyskusyjnego klubu filmowego, że oglądałeś tutaj znakomite filmy, ale nie powiedziałeś, że od pewnego momentu chodziliśmy tam razem.
O, piękny wątek.
O, ciekawe, tak, bo ja sam. Tak. No może, tak, rzadko.
Tak, nie, no
chyba
tak.
Rzadko było, tak, no może.
Widzisz.
Nie, no to pani Krystyna, to proszę uzupełnić tę wiedzę. Pan Stefan się...
Nie, próbuję w tej chwili sobie przypomnieć taką mapę mojej obecności w Gdyni. I ta mapa obejmuje wiele miejsc. Najwcześniejsze miejsce to jest za Świętego Piotra, ona chyba nadal istnieje, tak?
Tak, tam w szkole było.
Tak, tam pierwsze edukacyjne wtajemniczenia. Baza Del Moru, prawdziwa, gdzie właśnie moja mama pracowała.
I tata. Tak?
Znaczy, tata Naderdowskiego. Tak, Naderdowskiego. Tam była filia Ministerstwa Żeglugi. I ojciec tam pracował jako właśnie przedstawiciel Ministerstwa Żeglugi Naderdowskiego, czyli niedaleko tego Placu Kaszubskiego, tak? Bo to w tym mniej więcej kręgu.
Wszystko się zgadza.
Pamiętam to. Niedawno mieliśmy też spotkanie z publicznością Klubu Marynarki Wojennej.
O,
tak. przy samym bulwarze.
W Ribierze.
Tak.
W tak, 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 w Klubie tak. Ribiera, bardzo ładnym.
Miejsce stowarzyszeniem.
Tak, jeszcze taki no, międzywojenno-kultowe miejsce. Więc tu też byliśmy. Często bywaliśmy na Kamiennej Górze. Tak.
Pięknie się Stefan Chin spowiada z tych dni.
No, spowiada się,
Przypomnieć, bo zostałem oskarżony tutaj jakąś obojętność, brak
Petrowi
serca.
Chodzi o to, żebyś to zapisał.
No,
żebyś
właśnie, napisał, może zapiszę.
Żebyś
może
poinformował.
Zapiszę, tak, może zapiszę.
A pani Krystyna wizyty w Atlantiku to jak wspomina?
No tak, to był czas... Rozumiem, że nie pamiętasz tego, bo to był czas naszej...
Był tak zapatrzony w panią
początki
Krystynę.
Początki naszego związku, więc zapewne dlatego o tym nie pamiętasz.
Nie, bo ja pamiętam dyskusyjne kluby filmowe w tamtych czasach jako instytucję bardzo elitarną i czasem było tak, że właśnie w tym Atlantiku to byliśmy my i jeszcze może parę osób.
Taka tylko. Elita.
To była taka bardzo elitarna, takie elitarne wydarzenie. Bo filmy, które tam szły, to nie były filmy, które przyciągały publiczność z całej Gdyni. No to czuliśmy się trochę wyróżnieni, ale też tak troszkę... Ja to nazywam, że my jesteśmy przedstawicielami polskiej mniejszości intelektualnej. Więc tam było to bardzo widoczne.
Już wtedy?
Tak, 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 tak.
I tak zostaliście tą mniejszością?
No i w ogóle jesteśmy mniejszością
niż wtedy.
To. No tak, są w Polsce mniejszości.
Większe i mniejsze.
Są mniejszości religijne, mniejszości etniczne, mniejszości seksualne. Tak. I jest oprócz nich mniejszość intelektualna.
I z dumą się do niej zapisuje.
Staramy się z dumą do niej zaliczać. To nie jest łatwe to.
Ja chytrze ściągnąłem was do Gdyni, bo po prostu chciałem, żeby Chwinowie Gdynię odwiedzili, bo nie wiem, czy wy teraz często tutaj bywacie. A to miejsce no, wymarzone dla was, wspomnienia Atlantiku, tutaj po drugiej stronie. To w ogóle pierwociny, to była Galeria Morska Mokwy, która powstała w 1934. Budynek, w którym jesteśmy, no to jest naprawdę perła modernizmu. Panie tak. Stefanie, pan jest tak, na nie. Detal taki
podobno
czuły.
Podobno tu jest Muzeum Modernizmu nawet, tak?
Wybierzemy się do muzeum. Pani Maria, która zawiaduje muzeum, kiwa, że tak. Więc zabierzemy Chwinów w takim razie do gdyńskiego modernizmu.
Tak, jak teraz jechaliśmy, zresztą właśnie przeszkadzałem mojej żonie, opisując tutaj rozmaite cuda modernizmu z lat 30., które są tutaj w takim skupieniu pięknym. W Polsce w ogóle nie ma takiego miejsca jak to, żeby tak te lata 30. były tak obecne. Może czasem dzielnica Willowa w Orłowie też ma taki klimat.
Ja się cieszę, że Chwin tak widzi to. Tylko dlaczego Chwin nie pisze o tym?
No, musiałbym o wszystkim pisać, a to jest chyba niemożliwe. Może napiszę.
To była bardzo delikatna deklaracja. Taka prawie nie usłyszałem. Ale liczę na nią, naprawdę. Nie, to jest mój apel, moja prośba do mojego byłego promotora.
Pisał pan o kobietach
Ochłaski,
panie Piotrze.
Nie, ja pisałem
Oszymborski.
Chociaż tak? Ochłasce też kiedyś coś tak, popełniłem. Tak. Tak, Ochłasce i Stasiuku. O kobietach właśnie.
Tak. Mam to w pamiątkowym archiwum, ten tekst, panie Piotrze. Tak.
O, to bardzo mi miło.
Nie, chciałbym napisać o szkole w Orłowie. Myślę, że to jest rzecz nieopisana, a zasługująca na
opisanie. O tej szkole w Orłowie trochę pan mówił na spotkaniu, na którym byłem, choć nie do końca. Nie dlatego, że się zbiesiłem, bo nie usłyszałem niczego o Gdyni tam. To było wasze spotkanie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Stefan Chin opowiadał o sobie, właściwie o swoim życiu, o swojej biografii.
No, o naszym życiu opowiedziałem trochę. Tak. Tam była też obecna bardzo... Moja żona też.
Żonę, tak, zauważyłem żonę. Jeszcze bardzo żałuję, że nie zostałem do końca, bo potem żona im powiedziała, że ciasto upiekła, na które się niestety nie załapałem. Ale właśnie ten wątek, pani Krystyno, który od tak rzucony tylko przez telefon, uruchomił we mnie ambicje kulinarne. Ja uznałem, że jest to swego rodzaju wyzwanie.
To znaczy, został pan degustatorem ciast? Czy jak?
Liczę na to, że pani zostanie degustatorką mojego ciasta, bo ja przyjąłem swego rodzaju wyzwanie. Pani mówiła o tym, że zrobiła ciasto, że pani ręcznie wszystko robi.
Tak.
Tak? To jak to? Ręcznie, czyli makutra?
Tak, makutra.
Tak. Ja też kręciłem.
Też pan kręcił?
Też kręciłem.
Tak. No to ja wam powiem, że ja też kręciłem. Czyli we trójkę kręciliśmy, tylko ja ukręciłem swoje własne ciasto. I z okazji urodzin Gdyni Głównej Osobistej, a także przedwczorajszych urodzin pani Krystyny.
O, jak pięknie. A, pamiętam.
No, dzięki. Pamiętam.
To bardzo się cieszę.
To ciasto za chwilę wjedzie
ja tego
na stół.
Ciasta, coś dobrze, że pan powiedział, że wjedzie, bo zaczęłam się rozglądać.
Gdzie ono?
Mówi pan o cieście, a ciasta nie,
ciasta
nie widać.
No. To ciasto wjedzie, a my się pożegnamy na chwilę, żeby wrócić i już może degustując powrócić w Gdyni Głównej Osobistej.
Tu Gdynia Główna Osobista.
No, czekoladowe.
Piękne.
Czekoladowe ciasto, tak.
Bardzo dobre.
Czyli co, zaczynamy wejście od ciasta.
No już zaczęliśmy wejście nawet. To Gdynia Główna Osobista z gdyńskiej cyganerii. Krystyna Chin już skosztowała. Stefan Chin też dzwoni tutaj o talerzyk. Bardzo słusznie, bo to tak radiowo. Ja też postukam.
Pyszne ciasto, panie Piotrze.
No więc rzeczywiście kręcone przeze mnie od początku do końca. Ciasto czekoladowe. Ani grama mąki nie ma w tym cieście. Są mielone orzechy.
Proszę.
Są mielone orzechy, jest bardzo dużo czekolady.
No nadzwyczajne, bardzo smaczne. Bardzo smaczne.
To urodzinowe ciasto, przypomnę, dla Krystyny Chwin.
Bardzo dziękuję. Ale to dlatego, że to jest program Gdynia Główna Osobista. To pan Piotr nie byłby w stanie przynieść innego ciasta niż to, które
osobiste. No to bardzo się cieszę, że wam smakuje. Państwo, którzy z nami nie są, a tylko słyszą naskania, niech żałują, ale myślimy o pani, o państwu ciepło tutaj z gdyńskiej cyganerii. Ten wątek właściwie już się trochę pojawił, bo tak naprawdę jestem bardzo zainteresowany wami. Wami jako fantastyczną parą. Taką parą także fantastycznie fotogeniczną, co widać na okładkach waszych książek. Wy lubicie się fotografować, prawda?
Odpowiedz, czy
lubimy? No, ale żeby to nie poszło aż tak daleko, że jesteśmy jakąś parą idealną, prawda? Bo parą idealną nie jesteśmy.
Pani Krystyna patrzy w dal, zastanawia się, jak
zastanawiam się,
ten atak,
co powoduje, że
nie jesteście idealni.
Sądzisz, że nie jesteśmy idealną parą?
No, bo różnie bywa. No, jak to w małżeństwie.
Ależ to prozaicznie zabrzmiało.
No ale w sumie dochodzimy do porozumienia.
No tak, no bo trzeba wykonać codzienne czynności.
Co jest, uważam, bardzo ważnym finałem tej mojej krótkiej opowiastki o tym.
Krótkiej historii pewnego żartu.
Krótkiej historii pewnego żartu, tak.
Tak, 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 to też było. A jak się poznaliście?
Poznaliśmy się w ten sposób, że przepraszam, ale przełykam to znakomite ciasto.
Tak miało być.
Kiedy przyjechałam na studia pierwszego dnia i jeszcze na ulicy Sobieskiego, kiedy przyszłam na zajęcie, zobaczyłam przystojnego, młodego blondyna bez brody.
Bez brody wtedy był Chin?
Bez brody. Nie wiedziałam, w którym kierunku mam się udać, gdzie są zajęcia, bo byłam spóźniona i zapytałam, czy pan wie, gdzie jest teraz pierwszy rok polonistyki? A ty odpowiedziałeś, tam. No i poszliśmy razem i tak,
i tak
teraz
idziecie.
Już idziemy.
Tak, to było na Sobieskiego, w tym starym budynku dawnego seminarium, królewskiego seminarium nauczycielskiego z czasów pruskich jeszcze, na samej górze wielkiej, przed wielką aulą, prawda? Tam się pierwszy raz zobaczyliśmy. Mhm. Co oczywiście było dla mnie wrażeniem piorunującym. Moja żona była ostrzyżona na chłopca. Miała takie króciutkie, jasne, pszeniczne, jak się kiedyś mówiło, włosy. Miała taką bilutką cerę.
Tak się nie zachwycaj przed mikrofonem.
No, byłem
zachwycony.
To wspomnienie, przecież.
Byłem zachwycony. I jak są rozmaite kłopoty, które oczywiście dopadają nas, jak i wszystkich ludzi, to mnie bardzo pomaga pamięć tamtego momentu, tamtej chwili. I jak nawet są jakieś iskrzenia, to ja sobie przypominam od razu tamtą dziewczynę. Nie od razu mi.
No tak, a potem, potem zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Ty zapytałeś, skąd jesteś? Gdzie zrobiłaś maturę? Ja odpowiedziałam, że w Giżycku. A gdzie ty? A ty odpowiedziałeś w Orłowie, w Gdyni Orłowie, w Liceum Sztuk Plastycznych. Czy zechciałabyś ze mną tam pojechać, żebym pokazał ci moją wspaniałą szkołę? Tak było.
No, może nie było słowa wspaniałe, ale rzeczywiście wybraliśmy się tam, żeby zobaczyć.
A czy tak szybko wam poszło? No, rozumiem, co to jest. Jedno spotkanie, takie czysto logistyczne, tam na prawo polonistyka i...
No nie, no, przecież nie pojechaliśmy tego samego dnia.
Jak się,
no,
ale, właśnie ale w sumie bardzo szybko poszło.
No, ale dosyć szybko.
Tak, ale jeszcze szybko. Uzupełnijmy, że to był kolega ze starszego roku.
Nie.
Wy byliście oboje na tym samym?
Myśmy byli kolegami z tej samej ławki. My jesteśmy małżeństwem szkolnym z tej samej ławki.
Nie. Ale musieli wam zazdrościć na tym roku. No, musieliście być naprawdę fantastyczną parą.
No, wtedy byliśmy ewenementem, bo teraz jest to jakoś bardziej naturalne, że młodzi ludzie łączą się w pary, mają dzieci, a my byliśmy jedną z pierwszych takich par. Ale potem...
Myśmy się bardzo szybko pobrali,
Ale któregoś dnia przyszłam wcześniej na zajęcia do sali, w której te zajęcia żeśmy odbywali. I rozglądam się, a tu co trzecia ławka to narysowany mój profil. Myślę, że co tu się dzieje?
A, no tak, zostałem w tej chwili zdradzony, bo ja miałem taką manię, że kiedy siedziałem trochę dalej, to rysowałem moją żonę.
Na ławkach.
No nie tylko na ławkach, ale w ogóle rysowałem właśnie i bardzo to lubiłem. Zresztą potraktowałem to jako wróżbę, bo pierwszy rysunek był wykonany jednym pociągnięciem pióra, co się rzadko zdarza.
I od razu było w punkt.
Tak. Więc pomyślałem, że chyba w punkt.
A może nasłuchałeś się piosenki, kto na ławce wyciął serce?
No może. Tak, bo wtedy to śpiewano bardzo.
A co to znaczy, że szybko? Że szybko ślub, że szybko
jakoś
tak na poważnie.
Wątpliwości żadnych. Bardzo chcieliśmy być ze sobą.
Chociaż wcale nie tak szybko, bo to był pierwszy rok, a ślub wzięliśmy na trzecim roku.
Na początku, tak.
No to szybko w sumie.
Tak.
To był pierwszy ślub na naszym roku?
Nie pamiętam. Ale tego nie było dużo. Mhm. W tej chwili nie ma żadnych ślubów.
Nie ma czasu, tyle nauki.
No tak, na pewno to... z powodu nauki. No, ale to znaczy teraz studenci nie mają takiej potrzeby jakiegoś takiego gestu, który umacnia czy uświęca, prawda? Gestu takiego. A myśmy się pobrali bardzo szybko.
A ważniejszy jest gest, który umacnia, czy taki, który uświęca?
No jeden, drugi pomaga sobie wzajemnie.
Więc... Ale uświęca to, że ślub, a umacnia?
To też ślub.
Też ślub. Tak, bardzo. Traktowaliśmy to jako rzecz naturalną. Mhm.
A mieszkaliście od razu?
No.
Razem?
To chyba to jest jeden z trudniejszych okresów w naszym życiu. Myśmy mieszkali przy rodzicach. Co odradzam zresztą. W większości młodych małżeństw odradzam. No ale taka była sytuacja wtedy, że mieszkaliśmy w pokoju przy rodzicach przez jakiś czas.
Ale byliście umocnieni, więc...
Byliśmy umocnieni, ale to...
No, znaczy w tym sensie sytuacja tego rodzaju bywa trudna, że każda kobieta, tak sobie to wyobrażam, że każda, ponieważ ja miałam taką potrzebę budowania własnego gniazda.
Tak, budować własne gniazdo, to bardzo ważne.
Mieć własne miejsce, a to było nie tylko własne.
To nie było tylko własne, zresztą...
Aspekt psychologiczny.
Rodzina była dość taka, no, obfita, nazwijmy to, więc tam było pewne zagęszczenie, które też to utrudniało nam.
Właśnie to chyba nie było najgorsze, ale był pewnego rodzaju konflikt interesów, ponieważ my musieliśmy pracować w skupieniu i w ciszy, a brat był muzykiem klarnecistą.
Więc to było rzeczywiście troszkę męczące.
Tak, bo
no, ale minęło to dość szybko. Ten okres był dość krótki. Potem to gniazdo nasze się zdarzyło wreszcie.
Tak.
I wtedy nastąpił jasny okres naszego życia.
wtedy też był jasny, kiedy nie mieliśmy gniazda, tylko...
No, różnie bywało.
Było trudniej, o.
No, było trudniej, tak. Było trudniej.
A teraz jest jasność?
Teraz jest dziwnie, dlatego że nasi synowie wyfrnęli z gniazda, co nastąpiło jakiś czas temu, i oczywiście wtedy jest inaczej. Mm-hmm. Ja byłem bardzo przywiązany do moich synów. Oni teraz mieszkają daleko.
Naszych synów.
O, poprawiam się teraz. Tak, i oni teraz mieszkają daleko, prawda? No więc...
Daleko, czyli?
Nie wyemigrowali, panie Piotrze,
Jeszcze nie wyemigrowali. Więc to jest sytuacja inna, nowa, psychologiczna taka sytuacja, która trochę przypomina nam pierwsze lata, te pierwsze tygodnie, miesiące naszego...
Wspólnego mieszkania,
tak.
Czyli jesteście znowu młodzi.
Tak.
Ale ciekawe, że ty o tym mówisz, bo mnie się wydawało, że ten moment, kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny, jest większym przeżyciem dla kobiet. Tak jak to psychologowie określają syndrom opuszczonego gniazda, że dla kobiety rzeczywiście jest to przeżycie. Słyszę
ja
teraz,
piszę,
że
ty ale
też.
Ja mam naturę raczej mężczyzny zamkniętego w sobie. Szczególnie jeśli chodzi o takie intymne kwestie. Ale rzeczywiście, tak jak teraz o tym rozmawiamy, no to mogę powiedzieć, że to było dla mnie pewne dość istotne doświadczenie, kiedy właśnie synowie zniknęli w domu.
To jest osobiście, bo to jest Gdynia Główna osobista. To cieszę się na intymne wyznania zamkniętego w sobie Stefana Chwina. I Krystyny Chwin.
No i moje też.
Żona nie jest zamknięta w sobie.
Ja nie jestem zamknięta?
Nie.
Bo to nie wiesz, co jest ukryte.
No.
Widzisz tylko te pokłady, które są, a że one są tak obficie.
Żona jest bardzo otwarta, żona jest bardzo interakcyjna i żona jest bardzo biesiadna.
No to słuchajcie, to biesiadujemy w takim razie, robimy krótką przerwę, wracamy w Gdyni Głównej osobistej za chwilę.
Nareszcie łyk ciasta, nie wiesz.
Tu Gdynia Główna osobista.
Gdynia Główna osobista z gdyńskiej cyganerii. Krystyna Chwin, Stefan Chwin, Piotr Jacoń. Krystyna Chwin dojada ciasto czekoladowe i trochę przykrość mi sprawiła jednak.
Dlaczego? Że tak szybko zjadłem ciasto?
Nie, to fantastycznie, z tego się cieszę. Przykrość bierze się z niedowiarstwa.
Dlatego, panie Piotrze, że ja nie mogę uwierzyć, że taki mężczyzna jak pan, tak wspaniały i tak nieustająco zajęty, jest w stanie upiec takie ciasto.
Jakiż to miły komplement, właśnie o to mi chodziło. Od razu mi lepiej i słodziej. Skończyliśmy na pani Krystynie, że jest biesiadna. Pani Krystyna jest w kapeluszu. Zawsze w kapeluszu?
Przeważnie. W 98%. Tak. Nie można powiedzieć, że 24 godziny na dobę, ale często też w domu chodzam w kapeluszu.
Naprawdę?
Tak. Mam takie domowe kapelusze i w tych domowych kapeluszach poruszam się po domu.
Chryste, panie. A nie prawda.
Co ona opowiada?
To nieprawda wszystko, oczywiście. No ale oczywiście bardzo ładny widok. Bardzo lubię to, bo to właśnie wyrasta z takiej, jak czuję, takiej radości istnienia. Że trochę się żona bawi tym. Że nie traktuje tego snobistycznie i jakimś takim wewnętrznym napięciem czy wypięciem, tylko się trochę bawimy. My w ogóle mamy w naszym życiu dużo takiego elementu, który ja nazywam, i żona też lubi to określenie, bawienia się w dom. My się trochę bawimy w dom i chyba się trochę jak dzieci zachowujemy czasem, prawda?
No myślę, że tak. Bawienia się w życie, tak jak sobie to wyobrażamy.
Ta zabawa w dom oczywiście jest bardzo ważna i ona nas jakoś trzyma.
No teraz to się tak samodzielnie bawicie w ten dom, więc skoro...
Samodzielnie się bawimy w ten dom, ale synowie często nas odwiedzają ze swoimi kobietami. Także...
Jak się wszyscy bawicie wtedy?
Nie, oni cieszą się naszą zabawą, powiedzmy tak. Ale tak jest rzeczywiście, bo sama powaga to nie jest jedyny sposób na życie. Trzeba mieć trochę dystansu, trochę żartobliwości w sobie. No tak. Jakby radości.
Znaczy, dystans
życia
do siebie jest niezbędny. I ja też mam dystans wobec siebie, wobec rozmaitych swoich też sukcesów.
Ale chciałam wrócić do sprawy kapeluszy jeszcze, dlatego że powiedziałeś, że sprawa kapeluszy to jest element zabawy, gry, tak, kokieterii, no, zabawy życiem.
Ale też takiej kobiety,
no, ale też takiej artystycznej troszkę roboty.
Ale mogę już.
Pewnie.
Ale też odwagi, dlatego że...
A, no tak.
Panie Piotrze, no, jesteśmy w Gdyni. Wyglądamy z miejsca, w którym jesteśmy, czyli z kafe Cyganeria na ulicę. Jesteśmy już dosyć długo. Ile kobiet widział pan idących ulicą w kapeluszu, albo w toczku, albo w czymś dziwnym na głowie,
no? No, Krystynę Chwin zobaczyłem dzisiaj na ulicy.
No tak, ale no, oprócz tego
teraz raczej się
przeszło
tego nie robi,
wtedy wiele kobiet, tak.
Masa kobiet żyje takim życiem, no.
Ale to jest właśnie taka kobieca potrzeba wyróżnienia się, pani Krystyno, po prostu. Tak? Oto ja jestem.
Żona wymyśla też
kapelusze. Nie, o, ja jestem, tylko lubię się wyróżniać.
Tak, żona wymyśla kapelusze. Znaczy, pani, która nam robi kapelusze, też robi też z podpowiedzi żony, więc to też nie jest tak, że...
A to jest całe źródło kapeluszowe.
No mamy taką panią, tak, która lubi to dla nas.
Stałe źródło, tak, to tak brzmi dwuznacznie. Tak. Jest pani, która specjalnie dla mnie robi kapelusz.
A ile pani ma kapeluszy?
Ojej.
Nie tak dużo. Nie wiem, około 30. No,
około 30 może. Może ponad 30.
Ponad może nie.
To niewiele.
Trzeba będzie policzyć.
Ale Stefan Chin też ma kapelusz, przynajmniej jeden.
No ja mam, tak.
Nie,
no,
więcej
w Polsce raczej w kapeluszu nie należy chodzić.
Dlaczego?
Jest trochę niebezpiecznie. Z tego niewieczorową porą to jest niedobry pomysł raczej.
Ale ten kapelusz, czy kapelusze Stefana China, to też jest pomysł.
Miałem nawet przygodę, taką na ulicy, jak takich trzech do mnie podeszło i... skądś wiedzieli, kim ja jestem. I ten najważniejszy z nich powiedział do mnie: no, profesorek, wyskakuj z płaszcza. To było dość osobliwe. Ale potem ja oczywiście zacząłem rozpinać płaszcz.
Jak to profesorek.
Jak to profesorek, tak.
No,
przecież
to
nie będę się wdawał żadną z nimi w dyskusję na argumenty fizyczne.
Intelektualnie to.
Intelektualnie, gdyby chcieli podjąć ze mną spór intelektualny.
Ale w pełni zrozumienia zacząłeś odpinać płaszcz.
Tak, w pełni zrozumienia, dałem zrozumienia, że jestem otwarty na ich propozycje. Ale oni potem powiedzieli, ten największy do mnie: idź, profesorek, ja na twój płaszczyk nie napalony.
Tak, tak. Bo wszyscy oni byli w kurtkach.
Oni byli wszyscy w kurtkach, tak. To było zderzenie płaszczowca z kurtkowcami. Więc tutaj
ale
też jest
tak,
taka...
nieźle pan z tego wyszedł.
Mówię, w płaszczu też niebezpiecznie się chodzi w Polsce. Bo płaszcze są raczej też takie rzadkie raczej.
No czasami trzeba wyskakiwać z płaszczem.
No i właśnie, tak.
No miałeś szczęście.
Jest coś takiego.
Ale to nie było w Gdyni.
Nie, to nie było w Gdyni.
Tu takie rzeczy się nie zdarza.
No, to rozumiem. Ale skoro przy garderobie jesteśmy, to niech pan opowie o swoim pierwszym garniturze. Bo to było na 10 lutego, zdaje się. Garnitur kupiony za piątkę w Totka.
No przecież mój ojciec wygrał Totolotka.
No właśnie.
Nie mów przecież, bo przecież
no i
nikt
to nie przypadkowo. To nie jest tak, że tak od po prostu. Mój ojciec pracował 15 lat na to, bo był wykształcenia statystykiem i zbudował całą aparaturę całą. Co tydzień nanosił na ogromną planszę punkty specjalne, przewidując, jak będzie dalej postępował los. I trafiliśmy w piątkę.
Po latach 15.
No, po 15 latach oczekiwania. To było chyba ze 40 lat temu.
Nie odbieraj ludziom nadziei, tym, którzy grają.
Nie chcę ludziom odbierać nadziei, tak, ale bardzo ojciec się starał. I w końcu właśnie piątka była. Pech polegał na tym, że wtedy w Polsce piątek było 10. No i to trochę zmniejszyło radość mojego ojca. Ale pamiętam, że pierwszą rzeczą mi powiedział: chodź, synu, pojedziemy na 10 lutego
do Gdyni,
do 10 lutego, do mojego syna, mojego Krapca, i będziesz mógł sobie wybrać
Czyli to musiał być gdzieś tutaj.
Tak?
Niedaleko. Niedaleko. Tak. Po drugiej stronie 10 lutego, tam w stronę Skarbu Kościuszki, był taki mały zakład, po drugiej stronie, naprzeciwko Batorego w tej chwili. Nie wiem, czy tam jest jeszcze. Chyba pewnie już nie ma. Taki mały zakład krawiecki. I tam właśnie ojciec mi zafundował pierwszy w życiu garnitur.
Wiesz co, to ja...
No, ale wtedy, nie wiem, 15 czy 16.
Nie, no skądże.
Tak, tak, to było w liceum jeszcze. To było w liceum.
Ale przyszedłeś, pamiętam, w tym garniturze na pierwszym roku studiów.
No, bo miałem.
Tak. Przyszedłeś i
dobra robota.
I byłeś bardzo, tak. Byłeś bardzo dumny.
Tak,
zobaczyłem, jak się zmieniasz. Jak się zmienia twoja osobowość
pod garniturem. W tamtym czasie było robienie garniturów na miarę, prawda? To było też wyjątkowe. No, ale mogliśmy sobie pozwolić.
A skoro o waszym wizerunku mówimy, o kapeluszach wspomnieliśmy, te kapelusze, to kiedy się zaczęły?
Oj, dawno temu. Bardzo dawno temu. Chyba na pierwszym roku studiów.
Już?
Tak,
to na te pszeniczne włosy na chłopaka.
Tak, myśmy trochę się ekstrawagancko ubierali.
Tak, w tamtych czasach.
Ja sobie wyobrażam, że musieliście być niezłą parą.
Teraz
wizualnie.
Kiedy różne osoby robią tam badania archiwalne dotyczące filmów i znalazły parę takich ujęć, gdzie ja właśnie jako dziewczyna z tamtych czasów w czymś w rodzaju kapeluszu. Kapelusz śliwkowy, kapelusz popielaty, kapelusz biały.
Tak. Tak było.
A, tak było, naprawdę.
No dobrze, kapelusz to jest...
Miałem wspaniałą czapkę, która się nazywa Leninówka. To była taka z grubego sukna wiodełkę z ogromnym takim wierzchem, takim rzeczywiście tak wyglądająca jak właśnie czapka wodza rewolucji. No, no.
Powiedziałeś z ogromnym, to myślałam, że powiesz z ogromną grzywą.
Ten wierzch był taki piękny. To pamiętam. Zresztą to była czapka historyczna, bo to ojciec ją miał jeszcze z dawnych czasów.
Przywiózł ją z Wilna.
Chyba z Wilna ją przywiózł, tak. To była bardzo przyjemna taka świadomość tego, że czapka jest w użyciu.
Krystyna Kapelusze, Stefan Broda. A broda to
kiedy? No ale
kiedy?
To późno, nie, bo ja przecież byłem w wojsku przez długi czas i nie mogłem niestety tej przyjemności sobie robić. I musiałem chodzić na studia bez brody, nie można było brody nosić. Wąsów też nie mogłem było nosić.
No tak, ale to na pierwszym, drugim roku, a potem już...
No, kiedyśmy skończyli te studium wojskowe, to wtedy rzeczywiście, na czwartym roku chyba dopiero brodę zapuściłem. Tak?
Ale przypominam ci, że był taki czas, kiedy ciągle zabierano cię na szkolenia wojskowe i pod presją golono ci, kazano ci zgolić brodę, pamiętasz?
Ale to już po studiach, tak, no. Nie pozwalano nam na to. No. W tej chwili w wojsku to wygląda inaczej, wtedy to było bardzo surowo przestrzegane.
Skoro pan mówi o tym, o wojsku, to właściwie to takie naturalne jest trochę pytanie. Już nie, wspomnienie też nie do końca miłe, tak? Bo jesteśmy przed 13 grudnia. A pan ma wspomnienie okolic 13 grudnia, bo pan wtedy właśnie przecież był w wojsku.
No oczywiście, że to jest jedno z najważniejszych wspomnień mojego życia i skłaniające mnie do rozmaitych rozmyślań i pytań.
No nawet zostało to
dlatego, że ja
przelane na
dostałem,
papier i...
Tak, kartę mobilizacyjną dostałem. Czyli nie wezwanie takie zwyczajne, tylko kartę mobilizacyjną. To jest oczywiście gorsza sprawa. Dostałem kilkanaście dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Więc oczywiście, jak teraz o tym myślę, no to była bardzo dla mnie niebezpieczna sytuacja, bo mogłem być wciągnięty w całą tą sprawę. Tak jak wielu ludzi zostało wciągniętych. I jakimś cudem, nie wiem dlaczego, ale nas, czyli tych właśnie po szkoleniu wojskowym studentów, pewnie uznano za niezbyt pewny element w tej sytuacji i zostaliśmy zwolnieni przed wprowadzeniem stanu wojennego, chyba 6 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego z jednostki wojskowej.
No to rzutem na taśmę.
Tak, tak.
Tak zwany.
Tak. Mhm. Tak. No oczywiście myśl moja wtedy nie przewidywała możliwości, które się potem stały jasne, prawda, że gdyby się to stało inaczej, ja mógłbym być jednym z tych, którzy znaleźli się koło tego wiaduktu w Gdyni. No i w tej najbardziej dramatycznej scenie, kiedy właśnie ci pasażerowie kolejki zostali ostrzelani przez oddział Wojska Polskiego.
Trudno w tej chwili wyrokować, co byś wtedy zrobił w takiej sytuacji.
To w ogóle to jest osobna sprawa.
Takie
w ogóle myślę o tym, jakby się zachować w takiej sytuacji, co robić. Myśl moja, raczej pesymistyczna, mówi o tym, że większość, czy może wszyscy, jednak nikt nie odmówił wykonania rozkazu.
No ta historia pokazała też.
Historia pokazała, że nikt z tych żołnierzy polskich nie odmówił.
Nie, chyba byli jednak tacy.
A tak, to
pamiętasz?
Dopiero po wielu latach spotkaliśmy człowieka, ale z jednostki w Elblągu chyba, który nam opowiedział, że w grudniu 1981 roku, bo to dotyczyło stanu wojennego, że była grupa żołnierzy w Elblągu, która odmówiła wyjścia z koszem.
Ale widzieliśmy ich na...
Oni zostali bardzo brutalnie potraktowani, wysłani na karny poligon. Widzieliśmy, co z nimi robili oficerowie. Mm-hmm. Na Jasieniu zresztą. To znaczy
tam,
w tym poligonie. W okolicach Wrzeszcza.
Wtedy nie było tam jeszcze osiedla. Mm-hmm.
Tam nie było osiedla, tak.
I to jest pańska perspektywa, ale też jest perspektywa pani Krystyno. Tak, bo to jest pan Stefan, który jest skoszarowany. No ale wy jesteście przecież małżeństwem już wtedy, tak?
Tak, ja jeszcze może dodam do tego, o czym Stefan mówi, że tak jak analizuję jego twórczość, to widzę, że ten fakt z jego życiorysu zrobił na nim ogromne wrażenie, ponieważ pisze o tym i w dzienniku dla dorosłych, i w kartkach z dziennika, ale też jest scena w Dolinie Radości.
Jest
wielka scena, że wraca cały czas do tego i cały czas o tym mówi.
Tak. Co by było, gdyby mnie nie zwolniono wtedy?
Ja oczywiście nie wiedziałam o tym, że stan wojenny będzie. Mogłam to przeczuwać, że będzie ogłoszony. Ale sam fakt, że jestem z małymi dziećmi, a mąż jest w wojsku. Oczywiście wtedy więzi międzyludzkie wyglądały inaczej. Pomagali mi przyjaciele, pomagając zdobyć żywność, opiekować się dziećmi. Ale nie, niepokoiłam się tym, co to będzie, jak to będzie. W końcu, kiedy wrócił, to radość.
Tak, ja stacjonowałem wtedy w bardzo elitarnej jednostce w Kwidzyniu. To była...
Elitarna, bo...
No, tam mówiono nam, bo to była 14. Sudecka Dywizja Przeciwpancerna, więc to taka... To się nazywała jednostka pierwszoliniowa. Mm-hmm. To znaczy, że w wypadku konfliktu ona byłaby wysłana na pierwszą linię od razu.
No i wtedy pamiętasz, jak opowiadałeś, że kazano wam przejechać przez miasto?
Przez Toruń.
Tak. Taka pokazówka.
Czołgami,
tak. No ja brałem udział w tej pokazówce.
Żeby przestraszyć ludzi.
Ja siedziałem po prostu obok kierowcy w pełnym uzbrojeniu i jechałem przez miasto. Żeby nam polecono przejechać przed siedzibą Solidarności.
Żeby zobaczyli
tę siłę.
Tak, no, żeby zobaczyli po prostu. Bo to był oddział artylerii ciężkiej.
To było na co patrzeć.
Było na co patrzeć, tak.
A ten stół, na którym powstawał napis Solidarność, to ciągle macie?
Mamy.
Tak?
Mamy ten stół, na którym powstawał napis Solidarność. To jest stół, który należał do Krystyny i Jerzego Janiszewskich. I na tym właśnie stole Jerzy projektował te litery znane z Solidaryce. Stół jest... pochlapany farbą, pociapany nożem, bo on kroił litery, ale na tym stole napisałeś Hahnemana.
Tak. Bardzo ładna jest tutaj.
Najpierw wyemigrował Jerzy Janiszewski, potem Krystyna.
Tak, on do Paryża.
I oddała nam ten stół. Jeszcze.
No. Teraz Hiszpanii mieszkam.
Oddała nam ten stół, tak. Także mamy ten stół.
Mamy historyczny stół.
Mamy.
W domu.
Muzeum Solidarności tego nie mamy, mamy.
Może przekażemy to Muzeum Solidarności, no bo to przecież jest miejsce, gdzie powstał ten najsłynniejszy znak graficzny, polski znak graficzny XX wieku. Bardziej sławnego nie było.
No najbardziej rozpoznawalne logo.
Na świecie, tak.
A ciągle szukamy logotypu Polski, a mamy, prawda?
No.
I to wszystko w waszym mieszkaniu na 10 piętrze na Morenie.
To tak. Tak, to jest na Morenie, tam jest nasze archiwum, tam jest nasze miejsce do pracy.
Z którego zresztą okien, bo to warto powiedzieć o takiej topografii przestrzennej, którą my mamy dzięki wysokości, na której mieszkamy. Bo to jest 10 piętro, ale to jest na wzgórzu, który ma też około 100 metrów, więc to jest wysokość bardzo jednak znaczna.
To Gdynię pan widzi stamtąd?
Widzimy tak, stamtąd widzimy. Gdynię. Wystarczy podejść do okna i widzimy Kępę Orłowską i Redłowską.
Skarpę.
I za niej wystaje ten najsłynniejszy...
Tower.
Ten tower, tak, ten tower gdyński i światła widać w nocy. Więc mieszkając w Gdańsku, jesteśmy w Gdyni.
Wzrokowo połączeni z Gdynią i wyobraźnią.
Tak, widać zresztą też molo w Orłowie, skarpę tą.
To ja się bardzo cieszę.
To wszystko widać pięknie, ale a po drugiej stronie widać Westerplatte i całą tą okolicę sławną.
A dobrze wam na tej Morenie? W takim bloczydle, 10-piętrowym, z windą, bez sypu już pewnie, ale kiedyś był.
Ty nie narzekasz.
Ja nie narzekam, nie.
A pani Krystyna?
Bardzo mi się to przy...
Znaczy ja uważam, że jest akurat na Morenie trochę za ciasno, bo nasze archiwum się rozrasta, księgozbór się rozrasta. Synowie nie mieszkają z nami, jak już o tym mówiliśmy, ale ciągle przybywa różnych przedmiotów i w tym sensie mogłoby być trochę luźniej, ale
jest miejsce bardzo dobre. Właściwie
dobre.
Wszędzie jest blisko. Połączenia są bardzo dobre, komunikacyjne. Teraz będzie kolej metropolitalna. Wtedy do Gdyni w ogóle jedna chwila i jesteśmy w Gdyni.
A poza tym jeszcze dodam, że na tej Morenie upłynęła większa część naszego
życia. Tak.
Ładnego życia.
Więc to mieszkanie jest tym mieszkaniem, które pamięta bardzo dużo.
Nasycone.
Tak.
Naszymi radościami i naszymi smutkami.
A windy słychać?
Nie.
A może się przyzwyczailiśmy do tej windy?
Nie, jesteśmy oddzieleni od tego, także tu nie ma żadnych tego typu kłopotów.
A wspólnotę mieszkaniową macie fajną?
Nie mamy wspólnoty mieszkaniowej.
Jak to?
Nie mamy, jest spółdzielnia mieszkaniowa.
To jest nadal klasyczna, przedpotopowa spółdzielnia.
A chodzicie na zebrania spółdzielni?
Nie.
No, ciekawe dlaczego.
No jakoś takie się układa. Że no,
po to, żeby mogła istnieć spółdzielnia mieszkaniowa, musielibyśmy się tym zająć. A bardzo skrzętnie liczymy czas, który mamy do dyspozycji. Czym ten czas mamy wypełnić? Mamy mnóstwo planów.
Tak, no nie, już nie możemy tak rozrzutnie. Bardzo wydzielamy godzinę, żeby coś zrobić jeszcze, póki czasu trochę zostało.
A książka o Gdyni będzie?
No nie wiem, musiałbym teraz tutaj składać
Stetanie,
takie...
żadnych zobowiązań.
Mówi wydawca, żadnych zobowiązań.
To po pierwsze.
Ja w ogóle staram się żyć w takim rytmie trochę innym niż w tej chwili spora liczba ludzi, którzy żyją na kredyt. W ogóle mentalność kredytowa mi bardzo nie odpowiada. To znaczy wszyscy biorą rozmaite takie nasze zobowiązania. No nie mają wyjścia.
No tak. Właśnie.
A ja raczej staram się zachować tutaj dość, powiedziałbym, swobodną.
No tak, ale jeszcze dodam, że kiedy kilku wydawców usiłowało cię namówić, że podpiszą z tobą umowę,
tak, ja, na
zapłacą ci jakąś wielką zaliczkę.
I że chcą zapłacić, to ja nie biorę tego.
Nie.
Nie, zupełnie.
I nie pisarze to robią.
Nie pisarze to robią.
No ja nie mam zaliczki, ale bardzo bym liczył na książkę o Gdyni jednak.
Aha.
Tak, taka oferta.
Ale jako wydawca, jako czytelnik, czy jako kto?
Jako czytelnik, jako fan, jako promotor tej książki. Chętnie zajmę promocją gdyńską tej książki. Myślę, że przydałby się
na
też...
jakich obszarach, panie Piotrze?
No i to są konkretne rozmowy już z wydawcą właśnie. A zacząłbym od takiego gdyńskiego spaceru z Chinem po jego miejsce. To się powinno wydarzyć, absolutnie. Musimy popracować nad tym, pani Krystyno.
Pani wydawczyni. Pani organizatorko czasu.
Tak, i życia pisarza przy okazji. I kierowco, bo jest pani kierowcą.
Tak, ponieważ uważam, że po to, żeby pisarz mógł się rozwijać i jako pisarz, i jako naukowiec, to ktoś musi być w tym drugim rzędzie, żeby brać na siebie niepotrzebne ciężary życia.
Jazdy dzisiaj, prawda? To tak dziwnie trochę. No ale tak, ale wiem, że sporo osób z mojej sfery też nie ma prawa jazdy.
Ale to fajnie jest być wożonym przez Krystynę Chin, myślę. Więc niech tak będzie.
No tak, staram się to robić odpowiedzialnie.
Ja nadrabiam, występując jako pilot.
W ten sposób się uzupełniamy. Rzeczywiście ja się bardzo denerwowałam, jak ja przyjadę do Gdyni i gdzie zaparkuję. Dlatego, że ja mam bardzo kiepską orientację w przestrzeni.
Natomiast ja mam w głowie mapę Gdyni. I naprawdę dobrze się orientuję, przynajmniej w tej części po prawej stronie torów kolejowych.
Tam to cieszę się, że się mniej, spotkaliśmy.
Ta druga trochę mniej, ale tu po tej stronie się bardzo dobrze orientuję w przestrzeni. Bardzo to jest miłe.
To cieszę się, że tu się spotkaliśmy i myślę, że za rok też się spotkamy. I za rok zapytam was dokładnie o to samo.
No miejmy taką nadzieję. A ciasto będzie?
Liczę na rewanż, pani Krystyno.
Wow. Ale ja ciasto z mąką.
Okej.
A to jest orzechowo jakie?
Czekoladowe.
Orzechowo-czekoladowe.
To jesteśmy umówieni w takim razie. Bardzo dziękuję wam.
Dziękujemy bardzo.
Chyba będziemy oglądać Muzeum Modernii. Dacie się namówić. Państwa namawiam i zapraszam na Gdynię Główną Osobistą za tydzień. Wtedy, jak mówiłem, Andrzej Wajda będzie mówił o swoim gdyńskim debiucie w 59, o Zbyszku Cebulskim i o kosmitach, którzy, jak wieści niesie, w 59 wylądowali w Gdyni. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.